kiedy przychodzi mi głosić Słowo Boże, rodzą się we mnie trzy lęki. Pierwszy rodzi się na bazie słów samego Boga, który powiedział, że wszystko, cokolwiek jest na tym świecie, przeminie. Ale moje słowa, mówi Bóg, nie przeminą. I choćby nam tutaj wespół wydawało się, że będzie inaczej, choćbyśmy słowom Boga nie dowierzali, ba, nie wierzyli, na innym miejscu mówi Pan, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie będzie odjęta od tego, co zapisano. Gdybym zatem miał sformułować swój pierwszy lęk, to może trzeba by go nazwać: czy z tego miejsca będą padały słowa Boże. Bowiem, jak dobrze wiecie, i Słowo Boże łatwo zakwasić ludzkim mniemaniem. Drugi lęk także rodzi się na bazie słów samego Boga. Zapisał je święty Paweł, że oto wiara rodzi się ze słuchania. Czyli ja tu i teraz stoję przed odpowiedzialnością za waszą wiarę. Gdybym zatem miał sformułować swój drugi lęk, to może brzmiałby on w ten sposób: czy z tego miejsca będą padały słowa budujące waszą wiarę, które będą was niosły w życie, nie po to, żeby łatwiej żyć, oj nie, ale mądrzej. I trzeci lęk, którego zwykle trochę się wstydzę, bowiem jakże często rodzi się z obserwacji samego siebie. I myślę sobie: Boże, jakże trudno jest ci się przebić swoim słowem do niejednego umysłu, właśnie do umysłu, bo wszystko rozpoczyna się od przebudowy umysłu. Święty Paweł zapisał, że nawrócenie to odnowienie umysłu. Nawracajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, co jest dobre, co prawe, co Bogu przyjemne. Potem dopiero uruchamiamy serce, potem dopiero uruchamiamy wolę. Ale bardzo szybko z tych lękliwych myśli się porządkuje przy okazji trzeciego lęku. Bowiem Bóg w innym miejscu mówi, że Jego Słowo jest żywe i skuteczne, zdolne prawdziwie osądzić pragnienia i myśli serca. Dlatego trzeba je głosić, dlatego trzeba siać. W związku z tym nie traćmy, moi drodzy, czasu i przejdźmy do pierwszej nauki, gdzie będziemy chcieli stworzyć pierwszy człon definicji, o którą się będziemy zmagać podczas tych rekolekcji. Kto to jest człowiek żyjący po Bożemu? W dzisiejszych czasach kto to jest? Pozwólcie, że na początek znów przywołam scenę z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Pamiętamy bowiem, że na wszystkie trzy pokuszenia szatana, aby Jezus przemienił kamień w chleb, aby oddał mu pokłon i rzucił się na jego rozkaz z wysokiej góry, Jezus odpowiadał niezmiennie jednym sformułowaniem. Każdą odpowiedź rozpoczynał od niezmiennego sformułowania. Mówił: jest napisane, nie samym chlebem żyje człowiek. Jest napisane, samemu Bogu kłaniać się będziesz. Jest napisane, nie będziesz wystawiał Pana Boga Twego na próbę. Jest napisane. Wierność Słowu. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że Jezus niczego nie robi, niczego nie czyni od siebie. Wszystko czyni to, co chce Jego Ojciec. Pewien młody człowiek, moi drodzy, zadał mi kiedyś pytanie, na jakiej to podstawie ja jestem pewny wyboru swojej drogi życiowej, że droga życia kapłańskiego i zakonnego jest właśnie tą drogą, którą mi Pan Bóg przeznaczył. A może ja źle odczytałem wolę Bożą? bo można źle odczytać wolę Bożą i można żyć wbrew woli Bożej. I moi drodzy, zupełnie nieprzygotowany do udzielenia temu młodzieńcowi odpowiedzi na tak zasadne dla niego pytanie, począłem trochę od niego uciekać, mówiąc, wiesz, poszedłem już drogą trochę przetartą przez wielkich świętych, świętego Pawła Starsu, Augustyna z Hipony, Franciszka z Asyżu, czy założyciela mojego zakonu Bogdana Jańskiego, ale jak się domyślacie, ta odpowiedź nie satysfakcjonowała tego młodego człowieka. Cóż tu dużo mówić, i mnie by nie usatysfakcjonowała. I zadał mi o wiele trudniejsze pytanie, jakby przypierając mnie do muru. No dobrze, mówił, proszę Ojca, jeśli oni się pomylili, jeśli ich wybór był pomyłką, był złym wyborem, to co wtedy? Wtedy wspomniałem na jedną z bodaj swoich najważniejszych spowiedzi świętych przed święceniami, chociaż mówiąc na marginesie, nigdy nie wolno tak mówić, bowiem każda spowiedź święta jest wielka i niepowtarzalna dla naszego zbawienia, ale pozwólcie mi dzisiejszego wieczoru na taką retorykę dla czytelności mojego obrazowania. I zadałem spowiednikowi w konfesjonale pytanie, czy ja dobrze odczytuję znaki Boże. Tym bardziej, że jak refren w mojej głowie krążyło zdanie moich rodziców, dziecko, gdybyś miał być złym księdzem, lepiej, żebyś nie był nim wcale. Wtedy ów spowiednik zwrócił twarz w konfesjonale w moją stronę, podniósł palec ku górze i powiedział do mnie, Arturze, mądrość Boża jest to umiejętność, powtórzył, umiejętność. To znaczy, że będziesz jej nabywał, że będziesz jej nabywał długo, że będziesz jej nabywał przez całe życie. Ja klęczałem, moi drodzy, u tych kratek konfesjonału, nieco wzburzony wewnętrznie i mówiłem sam do siebie, na miłość boską, człowieku, powiedz mi umiejętność czego, bo jeśli ja, dumny człowiek przełomu wieków, łaskawie Boga proszę o Jego wolę, to chciałbym uzyskać jasną i logiczną odpowiedź. I może nawet bym się do niej jutro zastosował. On, nic nie wiedząc o moim wzburzeniu, mówił ze spokojem dalej, tak, ze spokojem, bo rzeczy Boże dzieją się w pokoju. I powiedział, że jest to umiejętność pójścia za mądrzejszym od siebie. Opuścił palec, wyprostował głowę i dodał nieco ściszonym głosem słowa, które mi były wówczas bardzo potrzebne. I powiedział, no chyba, że prócz siebie nie widzisz nikogo mądrzejszego i spowiadasz się tak, jakbyś nigdy nie słyszał słowa Bożego. I odesłał mnie od konfesjonału, moi drodzy, z pytaniem, na które wydawało mi się, że znam odpowiedź przynajmniej od świadomego dzieciństwa. Kto jest tym, za którym warto pójść? I tu użyję słowa, którego albo my współcześni nie rozumiemy, albo nie chcemy rozumieć. Nie lubimy, albo nie chcemy lubić. Czy jest ktoś taki, za którym warto pójść na ślepo? Czyli jak my to ładnie mówimy w języku religijnym, zawierzyć całkowicie? I czy tym kimś jest dla ciebie Bóg? Ale ktoś tutaj z was, słuchających teraz tych słów, może pomyśleć, i to nam ksiądz przyjechał powiedzieć na rekolekcję 2026 roku? Że mamy wypełniać wolę Bożą zgodną z tym, co tutaj jest napisane? My to wiemy. Może lepiej dzisiejszego wieczoru niech nam ksiądz powie, czy my jesteśmy w stanie wypełnić to, co tutaj jest napisane. Tak pięknie, o miłości Boga, bliźniego, tak dalece posuniętej, że aż do miłości nieprzyjaciół, Czy my jesteśmy w stanie choć trochę to wypełnić? Boć przecie jesteśmy grzeszni, słabi. Naturalnie każdy sam musi wyruszyć na tę pielgrzymkę poszukiwania, bo to jest pielgrzymka, podczas której się poszukuje. Ja choć trochę znalazłem odpowiedzi na to pytanie w swojej własnej pielgrzymce. W pięknej modlitwie świętego Ambrożego, kogoś, kto żył w IV wieku, wielkiego uczonego, oratora, patriarchy Mediolanu, który mówił do swoich ukochanych diecezjan o miłości Bożej, o szczęściu w Bogu, a rzeczywistość totalnie przeczyła jego słowom, bowiem wówczas już w chylącym się do upadku powoli cesarstwie rzymskim zachodnim na Mediolan były nieustanne najazdy różnych ludów i zamiast szczęścia w Bogu były pożogi, cierpienie i śmierć. Ludzie przychodzili do swojego ukochanego biskupa i rzucali mu prosto w oczy jego duszy. Gdzie jest twój Bóg? Gdyby istniał, nie pozwoliłby na cierpienie nas, niewinnych ludzi. Gdzie jest twój Bóg? Dzisiaj również stawiamy te lub podobne pytania. Wyobraziłem sobie, moi drodzy, że biskup Ambroży, może nie umiejąc od razu odpowiedzieć na te wołania cierpiących ludzi, jak to zwykle z nami bywa, zamknął się gdzieś ze swoim Bogiem na osobności, otworzył pierwszą księgę, Księgę Rodzaju i począł czytać jeden z dwóch opisów stworzenia świata, ten najbardziej znany, że w przeciągu 6 dni Bóg stworzył świat i 7 dnia odpoczywał. I na bazie tej lektury święty Ambroży ułożył taką oto modlitwę, która w końcowej części daje nam odpowiedź na wyżej postawione pytanie. A modlitwa jest taka. Boże jedyny, stworzyłeś niebo i ziemię, ale nie zapisałeś, że musiałeś odpocząć. Stworzyłeś niezliczone gatunki roślin i zwierząt, ale nie zapisałeś, że musiałeś odpocząć. Stworzyłeś wszystko, cokolwiek jest na tym świecie, ale nie zapisałeś, że musiałeś odpocząć. Skoro jednak stworzyłeś człowieka, zapisałeś i Bóg odpoczął 7 dnia. Przerwijmy na chwilę tę modlitwę, bo czyżby mówiąc językiem obrazowym miałby się Bóg uderzyć we własne czoło i powiedzieć, kogo ja stworzyłem? Że stwarzając człowieka i obdarzając go wolną wolą, czyli jednym z największych darów aktu stwórczego Boga, w czym jesteśmy właśnie do Niego podobni. Ten człowiek teraz, posiadając ten wielki dar wolności, raz po raz z dumnie podniesionym czołem będzie szedł przez wieki i będzie mówił, ludzie, w co wy wierzycie? Boga nie ma. W najlepszym wypadku jest to dla was opium, jak mawiali komuniści, a dziś mówią postmarksiści. Czyżby dlatego miał Bóg ukryć swoją boską twarz w swoich boskich dłoniach, zastanawiając się teraz, ile z tym człowiekiem będzie miał kłopotu? Ale święty Ambroży, moi drodzy, nie tak kończy tę modlitwę. Pisze bowiem, Boże, nie dlatego odpocząłeś, żebyś miał się przerazić, kogo stworzyłeś, ale że w każdym jednym człowieku stworzyłeś tyle siebie, tyle swej miłości, tyle swej dobroci, tyle swojej siły, żeś usiadł patrząc z podziwem na swoje najdoskonalsze dzieło. Tak, moi drodzy, najdoskonalsze dzieło. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Chciałoby się w dzisiejszych czasach powiedzieć: hej, ludzie, hej, chrześcijanie, katolicy, czy przypadkiem nie zapomnieliśmy, a może nawet niektórzy dali sobie wmówić albo wbić między siebie a Boga jakiś klin nieprzyjaźni, a my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i mamy w sobie dość siły, dość miłości, dość Jego dobroci, aby nie tylko wypełnić trochę, co tutaj jest napisane, ale wszystko. To jest fundament, który właśnie chce się dzisiaj zniszczyć w umyśle ludzkim i postawić Boga jak jeden z produktów do wyboru, gdy tymczasem jesteśmy wpisani w Jego DNA i stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Skoro tak pomyśli ktoś z was, to proszę księdza, czy jest w nas coś naturalnego, nienabytego, naturalnego, co pomaga nam też dokonywać tych wyborów zgodnych z tym, co tutaj jest napisane? Tak, trzeba odpowiedzieć szybko i głośno. Tak, jest coś takiego. A tym czymś jest sumienie. I właściwie w tym miejscu powinienem zakończyć Słowo Boże, bowiem odwołałem się do najbardziej intymnego pokładu w duszy człowieka, jakim jest sumienie. Tym bardziej, że zewsząd daje się słyszeć, no właśnie, jeszcze. Bo już w niektórych kręgach ludzkich nie. Ale jeszcze daje się słyszeć stwierdzenie: niech każdy postępuje zgodnie ze swoim sumieniem. Tak, to prawdziwa konstatacja. Ale my, uczniowie i uczennice Jezusa, nie możemy tracić żadnej okazji, a tym bardziej czasu rekolekcji, czyli świętowania łaski Bożej. Świętowania, bo Bóg podczas rekolekcji chce nam udzielić szczególnej łaski nam potrzebnej. Dlatego Kościół ogłasza rekolekcję jako świętowanie łaski Bożej, przyjęcie jej do walki z tym, co w nas jest smutne i złe. I nie możemy tracić żadnej okazji, aby do tej prawdziwej konstatacji, do tego prawdziwego stwierdzenia dostawić jedno krótkie pytanie, szalenie ważne. Z jakim sumieniem? Z jakim sumieniem ja teraz do was głoszę Słowo Boże? Z jakim sumieniem klękamy do modlitwy? Z jakim sumieniem, moi drodzy, dokonujemy na co dzień często najważniejszych swoich wyborów życiowych? Z jakim sumieniem przekazujemy innym słowo? Z jakim sumieniem na kogoś wskazujemy palcem? Z jakim sumieniem? Bo może być sumienie dobre i złe. Może być sumienie wrażliwe i autostradowe, że tam się już wszystko zmieści, że tam nie będzie żadnego poczucia grzechu. No bo? No właśnie, bo? Dlaczego tam nie będzie żadnego poczucia grzechu? Jest jeden wytrych, nie klucz, ale wytrych, wytrych słowo, choć nie jedyne, ale ten wytrych jest główny. Słowo, które przewróciło już niejedno życie duchowe do góry nogami. A to słowo brzmi: normalny. Dzisiaj wszystko jest normalne. To, że ksiądz powiesi sutannę na haku, to normalne. Rozwód normalny, każda dewiacja seksualna normalna. Nie, nie jest normalna. W świecie Boga, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, to nie jest normalne. To jest grzech. Dzisiaj usłyszeliśmy piękne słowo, które napędza w nas nadzieję. Tym bardziej tego pierwszego dnia, kiedy rozpoczynamy nasze rekolekcje, kiedy będziemy wchodzić coraz bardziej w tajemnicę mądrości Bożej. I usłyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu: kiedy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą, a ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: wyjdźcie na wolność, a marniejącym w ciemnościach ukażcie się. Rozpoczyna się dla nas czas łaski. Pan nas zapewnia: przyjdę Ci z pomocą. Jeśli stoisz lub siedzisz tutaj w tym kościele i myślisz: jest mi ciężko, Panie Boże, jest mi ciężko, proszę księdza, otwórz się. Pomoc zawsze przychodzi z nieoczekiwanej strony. Najczęściej nie z tej, gdzie sobie wszystko kalkulujemy zgodnie z naszym doświadczeniem życiowym, zgodnie z logiką postępowania tego świata. Pomoc przychodzi od Boga z nieoczekiwanej strony i często jest absolutnie po ludzku nielogiczna. A w Ewangelii Świętej usłyszeliśmy: kto słucha słowa mego, a jesteśmy nastawieni na słuchanie tego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przechodzi do życia. Zmartwychwstać to rozpocząć nowe życie. Siostry i bracia, gdybyśmy mieli dzisiaj, kończąc tę pierwszą naukę, sformułować choćby pierwszy człon definicji mądrości Bożej, to może należałoby zacząć, że jest to umiejętność pójścia za mądrzejszym od siebie, którym jest nasz Pan. To jest ktoś, kto umie i chce słuchać słowa, przez to kształtować swoje sumienie, aby wybierać zgodnie z tym, co tutaj jest napisane i, jak mówi nam święty Jan w Ewangelii, osiągnąć życie wieczne, bo to jest cel naszej wiary. Prośmy o tę łaskę, moi drodzy, dla siebie. Prośmy o tę łaskę dla naszych najbliższych, a zwłaszcza dla tych, którzy może obok nas żyją, jakby Boga nie było.